będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Naszych słuchaczy zapraszamy na cykliczną audycję cotygodniową Szukając Słowa Bożego. To w ramach rozmów niedokończonych po godzinie 18. Przed nami szósta niedziela wielkanocna, 26 dzień maja, dzień ważny. Także ze względów na wybory do Parlamentu Europejskiego. Ale my chcemy się skupić na liturgii słowa tego dnia, które usłyszymy w naszych świątyniach. Jest z nami dzisiaj ksiądz profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego, doktor habilitowany Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, czyli można powiedzieć trzy w jednym.
Tak się tym razem złożyło. Tych funkcji jest troszkę, ale myślę, że najistotniejsze jest to pierwsza wzmianka o tym, że jestem biblistą. To tak dla mnie jest najważniejsze. Kapłan Kościoła Katolickiego i biblista. Zapraszamy wszystkich do medytacji nad Słowem. Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Mhm. Jerzy profesorze, na początek nasza modlitwa do Ducha Świętego. Duch Święty jest wszędzie potrzebny, że tak mówiąc, w naszym życiu duchowym nie byłoby nawet kroku małego dziecka duchowym, gdyby nie Duch Święty. Tym bardziej, kiedy stajemy nad Pismem Świętym.
Przede wszystkim i tu też zachęcam wszystkich również do tego, by każdą lekturę Słowa Bożego poprzedzić modlitwą do Ducha Świętego z prośbą o natchnienie, o łaskę właściwego odczytania Słów Bożych.
Daj radość mi i pokój, Duchu Święty, przyjdź. W swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką. Duchu Święty, przyjdź. Daj miłość mi i wytycz cel, chcę być Twym niewolnikiem. Święty, przyjdź, no pomóż mi w tym świecie złym i bądź mym przewodnikiem. Otocz mnie miłością, pod Twym okiem muszę żyć. Opiekuj się moją młodością, za Twoim głosem chcę iść. Duchu Święty, przyjdź, dzień i noc bądź obok mnie, daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź, swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary.
Nasza modlitwa do Ducha Świętego i też warto przytoczyć jeszcze szczegóły czytań na najbliższą niedzielę, księże profesorze.
Tak jest. W najbliższą niedzielę, to jest już szósta niedziela wielkanocna roku C, będziemy czytali w pierwszym czytaniu fragment Dziejów Apostolskich, rozdział 15, werset od 1 do 2 oraz od 22 do 29. Psalm responsoryjny to fragmenty psalmu 67. Drugie czytanie zostało wzięte z Apokalipsy świętego Jana, rozdział 21, wersety od 10 do 14 i od 22 do 23. I Ewangelia, kontynuujemy lekturę Ewangelii świętego Jana, tym razem fragment wzięty z rozdziału 14, wersety od 23 do 29. Zapraszamy do medytacji nad Słowem Bożym.
Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do apostołów i starszych. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci, Judę zwanego Barsabą i Sylasa, i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi.
Dzieje apostolskie przedstawiają nam jeden z najbardziej znaczących dokumentów na temat poszukiwania prawdy ewangelicznej, prawdy doświadczanej nie tylko we wspólnocie Kościoła w Jerozolimie, jakkolwiek wspólnocie uprzywilejowanej, ale także w całym Kościele, ówczesnym Kościele powszechnym. Jest to syntetyczny dokument, który zawiera akty pierwszego, tak zwanego Soboru Ekumenicznego w Jerozolimie. Został powołany, aby rozwiązać drażliwą kwestię bezpośredniego i natychmiastowego przyjmowania pogan do społeczności chrześcijańskiej. Bez konieczności przechodzenia takiego wstępnego nawrócenia na judaizm z praktyką obrzezania. Sprawa, jak słyszeliśmy, przeszła jak burza w kościele, tworząc różnego rodzaju pęknięcia, kontrowersje. Nowy głos pogan przełamał spokojną, pogodną równowagę rasowo-biologiczną, w której funkcjonowała i w której wokół której zjednoczyła się wspólnota jerozolimska. W czasie obrad tak zwanego soboru pojawiły się zasadniczo trzy postawy, orientacje. Pawłowa, silnie otwarta i progresywna, dziś nazwalibyśmy ją postępową. Piotrowa, najbardziej niezdecydowana. I Jakubowa. Przypomnijmy, że Jakub był biskupem Jerozolimy, ale był również sprawnym mediatorem, a wynik tych jego mediacji widoczny jest w przygotowaniu ostatecznego dokumentu. Podstawowa prawda o uniwersalności zbawienia i nowości chrześcijaństwa jest wyraźnie proklamowana. Ale właśnie dlatego, że Kościół nie jest jedynie rzeczywistością niebiańską, ale także ucieleśnioną, ziemską rzeczywistością, prawda ta jest również dostosowywana i łagodzona zgodnie z konkretnymi potrzebami duszpasterskimi wspólnot Kościoła powszechnego.
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana, apostoła. Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi miasto święte Jeruzalem, stępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki i wysoki, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 szczepów synów Izraela. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy i od południa 3 bramy i od zachodu 3 bramy. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca ani księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetlała, a jego lampą Baranek. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
Przyszła Jerozolima, z nadzieją wyczekiwana, jest otoczona chwałą Boga, to znaczy otoczona Jego miłującą obecnością. Lśni jak najszlachetniejszy kamień we wszechświecie. Jej struktura symbolicznie obejmuje 12 bram, czyli starożytny Izrael. 12 aniołów jest jego opiekunami. Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem strażę, śpiewał Izajasz. 12 jest również fundamentów miasta, czyli 12 apostołów Baranka, a zatem nowy Izrael. W przyszłej Jerozolimie, wyczekiwanej z nadzieją, świątynia nie jest potrzebna. Miejscem Bożej obecności, której można było doświadczyć w Arce Przymierza, była właśnie świątynia. Jeśli jednak w ciele Chrystusa aktualizuje się również dziś obecność Boga, tak jak czytamy w Ewangelii świętego Jana, ponieważ Słowo rozbiło swój namiot pośród nas, to lud zbawiony jest sam duchową świątynią Boga. Świątynią zbudowaną nie z kamieni fizycznych, lecz żywych kamieni, jak pisze Paweł w liście do Efezjan. Rzeczywiście, jak mówi dzisiejsze drugie czytanie, sam Bóg jest świątynią i przestrzenią całkowitej komunii między Zbawicielem a zbawianym stworzeniem. Czytanie kończy motyw światła, który łączy się z pojęciem Bożej chwały, typowego symbolu obecnej i transcendentnej obecności samego Boga.
słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachował moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy to się stanie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
W mowie arcykapłańskiej Chrystusa, w miejsce opisu ostatniej wieczerzy, ewangelista Jan podaje 5 obietnic Ducha Świętego, wspomożyciela, parakleta. W dzisiejszej Ewangelii czytamy drugą z tych obietnic. Funkcja Ducha wobec Jezusa jest taka sama, jak funkcja Chrystusa wobec Ojca. Tak jak Chrystus głosił słowo nie swoje, ale Ojca, który go posłał, tak Duch Święty naucza i przypomina wszystko, co powiedział Jezus. Czasownik przypominać jest bardzo klasyczny dla słownictwa teologicznego świętego Jana. Powraca w rozdziale 2, 11, 12, 16 i wskazuje na głęboką interpretację słów Jezusa w świetle wydarzeń wielkanocnych. W języku naukowym, teologicznym powiedzielibyśmy, że chodzi o egzegezę słów Jezusa, wyjaśnienie tych słów. Duch Święty jest więc takim egzegetą, tym, który wyjaśnia to, co powiedział Chrystus, tak jak Chrystus był egzegetą, tym, który wyjaśnia to, co powiedział mu Ojciec. Ta obecność Ducha Świętego w Kościele będzie trwała aż do pełnego i ostatecznego powrotu Chrystusa, obiecanego przez Jezusa w wersetach od 28 do 29 dzisiejszej Ewangelii. Teraz Jezus odchodzi przez swoją śmierć i uwielbienie z tej ziemskiej przestrzeni. I to odejście odbywa się zgodnie ze zbawczym planem, którego pragnie Ojciec, a który jest realizowany przez posłuszeństwo Chrystusa. W tym właśnie sensie Ojciec jest większy ode mnie, jak mówi Jezus. Ale ten powrót do Ojca, który zapowiada czas Kościoła i czas Ducha, zakończy się nową i doskonałą misją Syna. Sam powiedział przecież: przyjdę znów do was.
Szukając Słowa Bożego, audycja dzisiaj gościmy księdza profesora Sławomira Stasiaka, moderator działa biblijnego w Legnicy, także rektor, prorektor papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Zapraszamy naszych słuchaczy do refleksji, do pytań, do dzielenia się tym, co czuje nasze serce. Niech to będą refleksje, jak zawsze prosimy, oparte o te konkretne dzisiejsze właśnie czytania. Bardziej niech będzie więcej pytań niż swoich wywodów, no bo na to mamy miejsce w różnych innych audycjach, a tu mamy gościa, jest okazja, specjalista najwyższej półki, nie będę tu dalej przedstawiał, bo znamy się od tylu lat. A więc komentarz, Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 1 do 2 wersu, 22-29, Apokalipsa świętego Jana, 21 rozdział, 10-14, 22-33, i wreszcie Ewangelia świętego Jana, 14 rozdział, 23-29. Zapraszamy, telefony już czynne, 655-2355, 655-2356 do zagranicy, 48-56-655-2333, 48-56-655-2366. Audycja Szukając Słowa Bożego. Rozmawiamy na temat czytań Pisma Świętego na najbliższą niedzielę, 26 maja, którą rok C. Usłyszymy ją, te czytania właśnie w naszych świątyniach, kościołach, w czasie Eucharystii. Księże profesorze, zacznę od siebie, od moich pytań,
bardzo proszę.
Zapomnę. Taka moja refleksja, ale to się chyba ciągle do naszych czasów odnosi, że pogaństwo bardzo pociągało. To było składanie ofiar bożkom połączone z ucztami i z nieczystością i tak dalej. To było ciągle, przecież wcześniej lud ten izraelski, ale potem także ci nowo nawróceni chrześcijanie, nowo ochrzczeni, ciągle jednak tutaj no, ten demon
tak, z pewnością,
przenosił się tutaj, tak?
Z pewnością to tak było, chociaż myślę, że bardziej ten problem, który tutaj widać w Dziejach Apostolskich, nie tyle dotyczy takiego wielkiego zainteresowania tymi kultami pogańskimi, ile raczej tymi ostrymi wymaganiami, które były stawiane przez zwolenników właśnie tego wcześniejszego nawrócenia na judaizm, a dopiero potem przyjęcia chrześcijaństwa, bo do tego właśnie odwołuje się to zalecenie końcowe. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. To były zakazy absolutnie obowiązujące w judaizmie i one zostały bardziej przejęte w formie zakazów niż takiego elementu zainteresowania religią pogańską. Ten problem zaczął się pojawiać w tych miejscach, zwłaszcza, gdzie rzeczywiście chrześcijan pojawiało się dużo więcej ze świata pogańskiego niż ze świata judaizmu. Tutaj takim wzorcowym, można by powiedzieć, rozpracowaniem tego problemu teologicznego jest list świętego Pawła do Rzymian, czyli wspólnota, taka mieszana wspólnota rzymska.
Ale ten poganizm no, był ciągle atakującym, prawda, wdzierającym się. To nie było coś, co zostało urwane tylko...
Oczywiście, tym bardziej, że no, w pewnym sensie jednak chrześcijaństwo czerpie z tych korzeni, którym jest Stary Testament i czerpie z tych dóbr, które Bóg obiecał ludowi swojemu, a potem tworzy swój nowy lud w postaci właśnie Kościoła katolickiego. Więc tu możemy powiedzieć, że tu istnieje pewnego rodzaju kontynuacja. Natomiast jeśli chodzi o religie pogańskie, wręcz przeciwnie. Tam wymagane było absolutne odcięcie tych wszystkich, zwłaszcza kultów politeistycznych, kultów tych takich no, posługujących się nierządem czy ofiarami składanymi nawet z ludzi.
No jeszcze jedna taka uwaga, bo na tą niedzielę patrzymy, rzeczywiście widzimy tu bardzo podkreśloną twórczość, działanie, pisanie świętego Jana, prawda? To jego szybowanie tego orła.
Tak.
Tematy bardzo, bo tak, i apokalipsa, trudna do zrozumienia, ale mówiąca nam, dopełnienie będąca wcześniejszych ksiąg, no i Ewangelia.
Zdecydowanie.
Też świętego Jana, czyli to jest taka niedziela świętego Jana.
Tak, zdecydowanie.
Miłujcie się.
Dobrze? Możemy powiedzieć, że w ogóle okres wielkanocny to jest taki okres, w którym szczególnie kładziemy nacisk właśnie na przekaz tych treści ewangelicznych spisanych przez świętego Jana. Tu nie chcemy dyskutować kwestii teoretycznych, czy Jan to był ten sam, który napisał Apokalipsę i listy, i Ewangelię. Chcemy raczej odnieść się do jego myśli teologicznej, ale rzeczywiście warto zobaczyć, w jaki sposób przeprowadzona zostaje taka linia łącząca te trzy czytania na najbliższą niedzielę. Najpierw powinniśmy sięgnąć do Ewangelii, gdzie pokazana jest pewna teologia, pewien obraz właśnie tego współdziałania Trójcy Świętej w tym istotnym momencie historii zbawienia, jakim jest odejście Chrystusa do Ojca. Potem mamy ukonkretnienie tej teologii w konkretnych problemach życiowych we wspólnocie jerozolimskiej, w Kościele powszechnym czasów apostolskich, a potem mamy pewne otwarcie, takie otwarcie pełne nadziei na to nowe Jeruzalem, przychodzące z nieba, które jest zbudowane na fundamencie z 12 apostołów, ale ma też bramy symbolizujące 12 pokoleń Izraela, a więc kompletny Kościół.
I to, co stanowi jego siłę niezniszczalną, prawda? To oparcie
tak,
na tym. Zresztą jak masoni pierwsze co, jak się dorwali do katedry Notre Dame, to ściągali właśnie figury apostołów, a także wcześniej królów izraelskich, prawda, że to królowanie Kościoła dla nich było nie do przyjęcia.
No, myślę, że dla wielu to, czym jest Kościół, jest nie do przyjęcia, bo jest nie do pojęcia, bo tego się nie da pojąć ludzkim rozumem. To można tylko przyjąć otwartym sercem i wiarą. I przecież Kościół to nie jest nasza budowla, nasz wymysł, to jest dzieło Boga, a bramy piekielne go nie przemogą, no tak sam Chrystus powiedział.
Także jakoś te czytania niedzielne idą w sukurs temu, co czujemy obecnie, prawda? Mówimy o takich różnych trudnych sytuacjach, ale żebyśmy zrozumieli, że Kościół to jest idea samego Chrystusa, prawda? Którą ludzie mniej lepiej lub gorzej wykonują, wypełniają, tak można powiedzieć.
Oczywiście.
Bijąc się każdy w swoje piersi.
Oczywiście. Kościół to jest dzieło Jezusa Chrystusa. My jesteśmy tylko narzędziami w Jego rękach. Obyśmy byli dobrymi narzędziami.
Tak, sługami winnicy. Jeden zatrudniony, prawda, za denara, drugi za... W sensie, że nie chodzi teraz o wypłacalność, tylko ten czas pracy.
Tak. Każdy pracuje według swoich zdolności, tak, umiejętności i talentów.
Odbieramy telefony, czy szukając Słowa Bożego, szukanie Słowa Bożego. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Tak, zawsze.
Teraz i zawsze.
Panie Krzysztofie, ale prosimy o pytanie, a nie o wykład.
No, nie ukrywam, że ksiądz profesor Sławomir to mnie tak jakoś uskrzydla od razu. Pewne skojarzenia w Duchu Świętym lecą szybciej. Ja bym, moje pytanie nawiązywałoby do tego, bo znowu mnie uderza to, co było w poprzednich czytaniach. Znowu dzisiaj powraca ten niełatwy termin do rozumienia, ta chwała Boża, prawda? Chwała Boża. W zeszłym tygodniu też jest, ksiądz profesor zresztą powiedział na końcu, że następuje śmierć, która jest jednocześnie uwielbieniem. I to się tak jakoś ma wspólne do tej właśnie chwały Bożej. I teraz nie pamiętam, w jakiej to już nie zdążymy sprawdzić, u świętego Pawła jest, że Pan Jezus idzie do Jerozolimy, chociaż wiedział, że oni Jego tam zabiją. I teraz to jest nabrzmiały jakimś potężnym paradoksem, no bo on idzie tam, gdzie go zabiją, a święty Maksym Wyznawca powie, że szatan go tam przybije do krzyża. No i to będzie uwielbieniem Ojca, no i tym, i tą wagą, która przeważy dzieje naszego właściwie zbawienia. Więc mówię, no to są tak nabrzmiałe teksty, że tylko ta chwała Boża. I z poprzednich czytań i teraz mnie jakoś dziwnie uderzyła. I teraz pytanie jest, no co ksiądz profesor właśnie sądzi, jak to w ogóle takim śmiertelnikom, no jak to w ogóle odbierać, jak to przekładać na nasze życie, no. Ja myślę, że to, ja bym tak powiedzieć, skonkludował. Jeżeli my mamy masę takich, znaczy są rozterki, przeżywamy pewne niepewności, no to ja myślę, że nawet jeżeli my po ludzku przegrywamy, to najważniejsze, żeby Chrystus wygrywał. To On ma wygrać.
Oczywiście.
A On już będzie wiedział, co ma być z tym dalej. I Matka Najświętsza też się w tym pojawi. Także proszę łaskawie, no jakieś krótkie ty mi dopowiedzieć, jeżeli to nie było zbyt takie, może no już nie będę więcej mówił, tylko
dobrze,
niech Pan Bóg będzie uwielbiony Bóg właśnie
zapłać.
tą chwałą
mądremu Bożą. Dość, mądremu dość.
Tak jest. Tak schematycznie sobie tutaj zanotowałem. Łukasz, to święty Łukasz mówił o tym uwielbieniu Jezusa, go, ale proszę zauważyć, że historia zbawienia realizuje się właśnie przez obecność, przez rozwój chwały Bożej, dzięki, i tu zacznijmy od tego, dzięki posłuszeństwu Jezusa. I ten paradoks, który jest nie do zrozumienia dla człowieka niewierzącego, że Jezus umierając zwyciężył. Zwyciężył śmierć i grzech. I tak jak czytamy w liście do Hebrajczyków, prosił o to, by został ocalony od śmierci i został wysłuchany. Nie dlatego, że nie umarł, a dlatego, że umarł i zmartwychwstał. I to przysporzyło nie tylko chwały Bogu, ale to nam dało również możliwość bycia podniesionymi do stanu przybranych dzieci Bożych, do dziecięctwa Bożego. I ja myślę, że to jest właśnie istotne, byśmy pozostawali w tej przestrzeni oddziaływania, zbawczego oddziaływania Chrystusa. Cóż, upadniemy, po to mamy sakrament, by powstać i iść dalej. Nie jest powiedziane, że będziemy ludźmi doskonałymi, bo nie ma człowieka doskonałego. Może z wyjątkiem Najświętszej Maryi Panny, jedynej doskonałej pośród ludzi. Natomiast z pewnością mamy narzędzie w postaci sakramentów, które umożliwią nam, nawet jeśli zbłądzimy, jeśli upadniemy, powstanie i wejście w przestrzeń oddziaływania chwały Bożej.
Dziękujemy bardzo i kolejny telefon prosimy, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo, prosimy ściszyć radio.
Ale muszę włączyć radio.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Ja bym postawiła takie pytanie.
A kto mówi?
Była wierna słuchaczka. Ja bym takie postawiła pytanie. Dlaczego ludzie więcej dążą, żeby być bogatym, żeby wszystko zdobyć, wszystko, a tak bardzo mało zaglądają do Pisma Świętego, do tych słów, które Pan Jezus wypowiedział, a każde słowo Pana Jezusa jest ogromną świętością, bo ja tak pojmuję. To jest taka świętość, że by to pojąć, to trzeba naprawdę czytać to Pismo Święte i to wprowadzać w życie, choć czasami są wielkie trudności, których my może nie możemy nawet pojąć.
Bo no to... oczywiście, ja powiem od nas.
Ale ja bym tak bardzo...
uczulała na to. Dobrze, więc powiedzmy tak, że księże profesorze, to jest ten problem, że my podmamy audycję, szukając Słowa Bożego, żeby się uczyć, czytać i słuchać. Ja sam się przyznam, że kiedyś tak się złapałem, zamiast czytać Pismo Święte w oryginale, w sensie w oryginale, w języku polskim, ale bezpośrednio, na przykład z komentarzami, dobrymi przepisami, to lubię czytać to, co już ktoś przeżył, prawda? Tą taką, że tak powiem, mówiąc, tą taką papkę, tą sałatkę warzywną, zamiast samemu te warzywa, że tak powiem, chrupać. Ale no, jest coś takiego, czy to jest, mówię, z pewnego jakiegoś lęku, że może myśli będą mi źle się kierowały, czy chociaż studia jakieś mamy, prawda, przygotowanie to minimalne jest w seminarium.
Oczywiście,
ale
ja
jest
myślę,
ta pokusa
że nawet,
tej papki, tego
ja myślę, że
zupy
nawet,
w proszku.
Tak, że sięgać po komentarze, po rzeczy przepracowane, zamiast sięgnąć po Słowo Boże. No, wtedy, kiedy czytane jest Słowo Boże w Kościele, wtedy sam Bóg mówi do człowieka. To tego uczymy przecież w czwartej klasie szkoły podstawowej, prawda? I to wszyscy wiemy. I myślę, że to trzeba nam sobie przypominać. Wartość Słowa Bożego. Proszę zobaczyć, że w czasie procesji Bożego Ciała wszyscy koncentrujemy się na Najświętszej obecności, a przecież ta obecność tam jest nie tylko w Najświętszym Sakramencie, ale również w niesionej Księdze Ewangelii. W tym słowie również jest obecny Chrystus. Także trzeba nam ciągle chyba dowartościować obecność Chrystusa w Jego słowie, w tym żywym słowie, którego słuchamy, które słyszymy, które dociera do naszych ust, do naszych serc, do nas samych. Pytanie pani, dlaczego ludzie tak bardzo pragną bogactwa? No, zaryzykuję bardzo kontrowersyjną, aczkolwiek tezę, co do której jestem absolutnie przekonany. Niestety rewolucja francuska nas przekonała do tego, że nas, mówię w sensie ludzkości, że człowiek musi osiągnąć sukces na ziemi albo pod względem bogactwa, albo pod względem władzy, albo pod względem uroku osobistego, a najlepiej wszystkie te trzy rzeczy razem i to w życiu tutaj na ziemi. A tymczasem jeśli naszymi pragnieniami, nadziejami sięgniemy poza granicę życia, tam znajdziemy bogactwo, które nigdy nie przepadnie. Tam znajdziemy prawdziwą władzę dziecka Bożego i tam znajdziemy urok taki, który nigdy nie przeminie. Nie będzie zmarszczki, nie będzie płaczu, bo będziemy tymi, którzy w pełni będą zjednoczeni z Chrystusem. Ciężko nam czasami w to uwierzyć.
No, ale
ciężko
nic nie przebije świętego Jana, który mówił, święty Jan, prawda, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota. To są trzy
elementy tak. Zgubne dla nas i dobrze, żebyśmy sobie właśnie w Słowie Bożym przypominali te wartości, które ciągle pozostają aktualne.
Ja się nie zastanawiałem, jakby wcześniej ta pycha żywota, ale to jest właśnie to, no być, mieć wszystko, być, mieć życie super.
Mieć pełną władzę, tak, prawda? Tak, tak. Mnóstwo pieniędzy ode mnie zależy.
Czyli taki żywot
życie
pełny,
ludzi,
tak, że jestem nad kimś i tak dalej. Tak. Nie, to niesamowite. A jeszcze wróćmy do Apokalipsy, bo właśnie Apokalipsa mówi, że te wszystkie królestwa upadną, prawda, przed barankiem. I to dzisiaj, te czytania akurat dzisiejsze nie, ale ogólnie Apokalipsa, która jest taką księgą dla niektórych taką no trudną, taką, powiedzieć, taka troszeczkę nam się baśniową, prawda, nawet, mm-hmm. nie, bo ale to jest ten obraz, że to wszystko, te wszystkie trony panowania upadną. Będzie tylko
mało tego,
baranek zabity.
Jeśli dobrze czytamy, w dobrym kluczu będziemy czytali Apokalipsę świętego Jana, to wcale ona nam się nie będzie jawiła aż tak bardzo trudna. Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że Apokalipsa świętego Jana to nie jest tylko jakaś wizja przyszłości Kościoła, ale to jest raczej przyszłościowa refleksja nad historią Kościoła, czyli nad tym, co się już wydarzyło, bo z dużym prawdopodobieństwem, ja wprawdzie nie specjalizuję się akurat w Apokalipsie Jana, ale
Antychryst już przyszedł?
Cały
Czemu
czas
nie?
W postaciach tak. przeróżnych przecież przychodzi.
Bo tam jest inny czas. Ciągle. To jest ten czas
tak.
Kairos, prawda?
Tak. I tam jest szczególnie pokazany jest wzór Cesarstwa Rzymskiego jako wzór tej nierządnicy, która zaczyna panować nad całym światem. No jak wiemy, teraz już w historii uczymy się o tym, jak skończyło Cesarstwo Rzymskie, że wcale nie skończyło w groli i chwale, ale wręcz przeciwnie.
No, zakończony i prawdopodobnie, albo w 95% właśnie ta pycha żywota, pożądliwość zniszczyła to, bo się mówiło, że to, że wojsko najemne było, prawda, że armię rzymską tworzyli z Galii i tam dalej Brytowie, kupowani za pieniądze, że to nie byli ci wierni rzymscy obrońcy, ale to przede wszystkim było to jednak wewnętrzne rozpasanie, nie mieli dlaczego walczyć, dlaczego żyć, nie było rodziny, prawda, nie było tej wspólnoty.
I to właśnie pokazuje w bardzo taki szczególny sposób Apokalipsa świętego Jana, posługując się liczbami, obrazami, takimi, które wiele z tych obrazów dla nas współcześnie nie jest zrozumiałych. Ale jeśli zgłębimy te obrazy, to łatwiej nam będzie odczytać historię i uczyć się z tej historii, patrząc w przyszłość.
Czyli jak to ksiądz mówił, Apokalipsa to jest księga mówiąca o naszej przeszłości?
Wychylenie ku przyszłości, wychylona ku przyszłości refleksja nad historią.
Nad historią, niesamowite. Muszę sobie zapisać, zaraz, żeby nie zapomnę. Definicja bardzo taka obrazowa. Mamy telefon, prosimy bardzo, szukając Słowa Bożego. Halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic. Ja chciałam zapytać o ten kamień, który świeci jak lampa i że nie będzie potrzeba słońca, bo będzie świeciła i to baranek. Ale to jest dla mnie za mało, żeby druga osoba boska tylko jako świecznik, że tak powiem, działała. I widocznie tego nie rozumiem.
No właśnie, tu na ten fragment z Apokalipsy świętego Jana znowu trzeba spojrzeć całościowo. Nie tylko na jedną osobę boską, ale na działanie całej Trójcy Świętej. Ukazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Czyli mamy Kościół, miasto święte, nowe Jeruzalem, w które posiada chwałę Boga, a zatem Bóg jest w jego wnętrzu. Bóg, nie tylko znaki jego obecności, jak to było w świątyni jerozolimskiej. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby z jaspisu o przezroczystości kryształu. To są obrazy charakterystyczne dla Jana, właśnie odwołanie się do tych drogocennych kamieni, do tych nadzwyczajnego blasku. To jest chwała zmartwychwstającego Chrystusa, który staje się światłem dla tego nowego Jeruzalem. I dalej już mamy opis tych 12 bram, czyli 12 pokoleń Izraela i 12 fundamentów, czyli 12 apostołów, a więc cały Kościół.
I tak to rozumiemy. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy, audycja Szukając Słowa Bożego.
Dzień dobry.
Kłaniamy się, szczęść Boże, witamy, dzień dobry.
Ja z Rzeszowa dzwonię.
A pana imię?
Z Podkarpacia. I chciałem się zapytać tylko się chciałem zapytać, co będzie z tymi wyborami, jak wszystkie ludzie z tymi, co na wielu...
Tak, a drogi panie, po pierwsze to mówimy dzisiaj o czytaniach biblijnych, poza tym ta audycja, no nie będzie powtarzana ta część, kiedy będzie cisza wyborcza, natomiast no co będzie, musimy iść po prostu do wyborów i głosować tak, jak nam mówi sumienie, wybierać ludzi mądrych i tych, którzy... Po prostu, no, jeżeli jesteśmy wierzącymi, no to szukamy tych, którzy są podobni do nas, a nie odwrotnie. Tylko tak można odpowiedzieć, myślę, że ksiądz profesor też tu dopowie.
Naszych reprezentantów dzisiaj. Tak. Dzisiaj pojawiło się takie pytanie, czy księża też idą do wyborów? No i oczywiście, bo no przecież ja też chcę mieć swojego reprezentanta, który będzie myślał podobnie jak ja, działał podobnie jak ja i, no i przede wszystkim miał Boga w sercu podobnie jak ja.
Oczywiście. Tak, byśmy zapytali, czy księża oddychają, nie? Tak samo oddychają.
Tak, ale nie tak często.
Nie tak często. Drodzy Państwo, rozmawiamy o tym, żeby właśnie szukać Słowa Bożego, czytać Pismo Święte. Zanim jeszcze tutaj się pojawią pytania do księdza profesora, to też właśnie cały czas jest, mam taki przykład człowieka znajomego świeckiego, który niestety już nie żyje, ale to taki dalszy znajomy i on kiedyś powiedział tak, że uparł tak się po ludzku, że przeczyta Pismo Święte całe, nie? Od Księgi Rodzaju do Apokalipsy. I, no i rzeczywiście, tak próbowałem go sprawdzić, przeczytał, bo tam aż, ja trochę mnie nawet zawstydził, bo ja tak ciurkiem im się nie zdarzyło, no raz może w seminarium, żeby tak, ale
tak
też...
3,5 roku schodzi, jak się tak, codziennie jeden rozdział
tak,
czyta.
Tak, ale tak jeszcze przerwy jakieś miałem, powiem szczerze. Natomiast, ale co mi powiedział ciekawą rzecz, że czytał jak książkę, czytał jak gazetę. Mhm. I mówi, nic z tego nie miałem. I czułem taki nie miał zadowolenia, miał niedosyt. Dopiero jak zaczął czytać jako wierzący, znaczy jako, że cały czas Pan Bóg jest i tak dalej, dopiero wtedy zaczął smakować to i no niestety miał czas na to, bo niestety, bo chorował, prawda, i umarł.
Absolutnie.
No, ale zdążył przed śmiercią.
Ale absolutnie tak trzeba czytać właśnie tu na samym początku. I pięknie, i to jest bardzo, bardzo szlachetna i ważna rzecz, żeby każdą lekturę Pisma Świętego podszedzić modlitwą do Ducha Świętego. Bo tu nie chodzi tylko o refleksję nad jakąś starożytną księgą. Wiele takich ksiąg moglibyśmy znaleźć, a tu chodzi o Słowo Boże, które ma do nas, w którym Bóg do nas mówi i to Jego Słowo ma się zakorzeniać w naszym życiu, w naszym sercu. Tu nie tylko chodzi o to, by przeczytać i odłożyć na półkę, ale by ono cały czas oddziaływało, a to daje nam działanie Ducha Świętego.
A jeszcze powiedzmy sobie tak szczerze, że bo nas słuchają też kapłani, homileci, ksiądz profesor to najlepiej powie, bo ma kontakt przecież z klerykami i w ogóle z ludem. My też mamy, ale wierni bardzo oczekują na homilie biblijne, prawda?
Oczywiście.
To jest niesamowita rzecz.
I ja nawet miałem kiedyś takie zdarzenie poza granicami kraju, gdzie przyszedł pewien światły człowiek i próbował mi wyperswadować, jaki powinien być nowoczesny ksiądz. I różne argumenty tam padały, a ja mu zadałem bardzo proste pytanie. A kiedy ty do mnie przychodzisz, co ode mnie chcesz usłyszeć? Wyjaśnienie Ewangelii, wyjaśnienie Słowa Bożego, czy to, jak być dobrym menedżerem, ekspertem od PR-u czy innych działań społecznych. No, jednak bym wolał usłyszeć wyjaśnienie Ewangelii. A zatem, no, dobrze, bracia kapłani, żebyśmy przygotowanie do niedzielnej homilii rozpoczynali od pogłębionej lektury Słowa Bożego i potem z tego słowa, które przeczytamy, proponowali wszystkim wiernym wyjaśnienie tych słów.
Tak jest, to jest wspaniałe. Nie powiem nic, bo nie chcę się teraz narazić w sensie takim, że pouczam, a nie jestem do tego powołany. A ksiądz jako profesor Biblii na pewno tak może powiedzieć, bo ma autorytet.
Mogę zachęcać i zawsze zachęcam. Ja sam zawsze rozpoczynam, to wszyscy wiedzą. Tak. Zaczynam zawsze od wyjaśnienia Słowa Bożego.
Oczywiście. Mamy telefon kolejny. Prosimy bardzo, kto jest z nami. Proszę bardzo, ale radio włączone. Wielka prośba. Halo, halo. To jest tak, jak właśnie z tym od 2000 lat, prawda, powtarzamy, czytamy to samo słowo, a jednak ciągle coś na nowo, tak samo my już 28 lat mówimy, że jak się, kochani, dotelefonujecie, to wyłączcie radio, przyciszmy, bo wtedy nam jest łatwiej rozmawiać. Ja przypomnę, dzisiaj mamy o czym, bo jest szósta niedziela wielkanocna, przeróżne konteksty i też to Słowo Boże przychodzi nam z pomocą w naszym życiu. Ja nie powiem, że jest tak, że prawda, księże profesorze, że ja idę do kościoła na godzinę 11, mam jakiś problem wewnętrzny, czy jakiś duchowy, czy zewnętrzny i nagle usłyszę, prawda, na Słowie Bożym rozwiązanie, prawda, zagadki czy problemu. Nie. Ale jest jakieś wsparcie też takie
oczywiście
duchowe.
Tym bardziej, że jest wiele wspólnot, które ten kontakt ze słowem niedzielnym, czy w ogóle codziennym słowem Boga, które jest czytane w liturgii, rozpoczynają przynajmniej dzień wcześniej. Wtedy łatwiej jest to słowo zasymilować, a potem w czasie liturgii niedzielnej ono po raz kolejny będzie, że tak powiem, dojrzewało w nas i przynosiło owoc.
No właśnie, więc to jest taka rada i prosimy bardzo, ale tam jest dość gwarno. Halo, słuchamy.
Halo.
Proszę bardzo.
Dzień dobry.
Proszę bardzo, czy do audycji naszej?
Dobrze, słuchamy.
Czy mogę, czy dodzwoniłem się do Radia Maria?
Tak jest, prosimy bardzo, do audycji biblijnej, szukając Słowa Bożego.
Bo ja mam taki mały dylemat.
Jaki? No nie, widzę, że jakieś życzymy miłej zabawy, ale szkoda, że się przy okazji bawicie telefonem i zajmujecie Państwo numer, który jest potrzebny dla tym, którzy chcieliby się naprawdę coś dowiedzieć, dopytać na dzisiejszą audycję Szukając Słowa Bożego, kiedy mówimy właśnie o tym, jak bardzo ważne jest to, żeby widzieć tutaj tą siłę, prawda, i jedność Kościoła i jego też moc tych pierwszych wieków. To było niesamowite, prawda?
Tak, tak. To widzieliśmy w Dziejach Apostolskich właściwie tylko końcowy efekt tego wielkiego sporu, który wynikł w pierwotnym Kościele dotyczącym zachowania prawa Starego Testamentu, prawa judaizmu. I widać było, z jaką pieczołowitością apostołowie się nad tym tematem pochylili. To nie była tylko kwestia tego, że no usiądźmy, rozwiążmy ten problem i powiedzmy ludziom, jak to należy robić, tylko to było szerokie zebranie, słuchanie głosu tych, którzy garną się do Chrystusa, a potem głębokie, mnie to zawsze uderza, głębokie wejście w kontakt z Duchem Świętym. Mnie bardzo uderza ta preambuła do tego dekretu z tak zwanego Soboru Jerozolimskiego. Postanowiliśmy Duch Święty i my. I to było, to dla mnie to jest niesamowicie inspirujące, że cokolwiek, nad czymkolwiek się pochylam z ramienia Kościoła, czy w ogóle w swojej pracy, w swojej refleksji nad Słowem Bożym, to mam się najpierw otworzyć na działanie Ducha Świętego, a dopiero myśleć potem o sobie.
I jaka też tutaj była taka, no ta niesamowita, nie chcę powiedzieć pewność, ale no to była taka pewność, prawda, że na pewno tutaj z nami jest Duch Święty.
Jeżeli działa, jeżeli tak. Skutki jego działania widzimy w naszym otoczeniu, no to on z nami jest.
Jest. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Skąd u nas, proszę szanownego ojca i proszę gościa, skąd u nas tyle pychy? Czy my się możemy temu oprzeć? Otóż szatan działa. To szatan działa, że chcemy się piąć coraz wyżej i wyżej, i te stanowiska coraz wyższe. A ja ostatnio, bo tu przy mnie stoi sąsiadki córka, Julia. Ma 14 lat i ona mówi, że się pogubiła. Bo na ostatnich rekolekcjach szanowny ksiądz właśnie mówił o szatanie, że szatan potrafi prorokować, a nawet czynić cuda. I dał przykład, że do Ojca Pio przychodził w postaci Matki Bożej, więc szatan działa i szatan nas kusi i dlatego tak chcemy się piąć coraz wyżej.
Tak. A jakie pani imię, jeszcze na koniec? No nieważne, imię pani?
Zofia.
Pani Zofia.
Pani Zofio, bardzo ważna kwestia, bardzo ważna kwestia. Musimy przyjąć do wiadomości i głośno to artykułować, że szatan jest, żyje i działa. I na skutek jego działania pojawiają się wszelkiego rodzaju uwikłania w zło i grzech człowieka. To jest skutek działania szatana. Oczywiście to nie usprawiedliwia człowieka, bo przed człowiekiem są zawsze dwie drogi, wybrać wybór drogi dobra i droga zła. Droga dobra, droga Bożego Słowa, droga, na której będąc dziećmi Bożymi możemy oprzeć się na naszym Zbawicielu, i droga zła, która wprowadza nas, ja bym powiedział, na taki grząski teren. To jest takie jakby torfowisko, pięknie wygląda, wspaniale się po nim chodzi, ale nigdy nie wiemy, w którym momencie ono nas wciągnie i wpadniemy po samą szyję i nie będzie ratunku. Dlatego też rzeczywiście szatan często przybiera bardzo atrakcyjną postać w czasie kuszenia. I powiem tak, im człowiek bliższy jest świętości, tym te pokusy bywają intensywniejsze i bardziej takie realistyczne. Tak to wiemy z żywotów świętych, mistyków, prawda? Byli bardzo wystawieni na działanie szatana. Jakie jest tego rozwiązanie? Przylgnięcie do Słowa. Tam, w przestrzeni Bożego Słowa, nikt nam krzywdy nie zrobi. Tam z pewnością nie wejdziemy na torfowisko, które nas pochłonie. Tam będziemy szli drogą prowadzącą ku naszemu zbawieniu, upadając, powstając, podnosząc się, grzesząc, ale jednak wstając z tego grzechu, i będziemy szli we właściwym kierunku. A to jest klucz.
No, Słowo Boże i sakramenty.
Tak. No już wcześniej mówiłem o sakramentach, tak, oczywiście. Sakramenty to jest pewne narzędzie do tego, żebyśmy we właściwy sposób
funkcjonowali. Nie powiedział, że ksiądz jest na tutaj protestanckie zapędy, Boże.
Broń Boże.
Natomiast był kiedyś taki film, ale to tytuł jest świetnie odwracający sens. Autostrada do nieba. Do nieba nie ma autostrady, mi się wydaje, prawda? Do nieba jest droga wymagająca, wąska, nawet
wąska
skalista.
Wąska i ciasna brama.
Gdzie indziej jest autostrada, prawda?
Oczywiście.
Pasmowa, no.
Oczywiście, to warto sięgać w takich wątpliwych momentach do słów Jezusa. On mówił o tej wąskiej bramie i ciasnej, wąskiej ścieżce i ciasnej bramie, która prowadzi do zbawienia.
Wielu stara się, no jakoś, mają w tym interes konkretny powiedzieć, że właśnie łatwo, przyjemnie, Pan Jezus nie miał krzyża, tylko miał plecak na plecach, prawda, i sobie taką majówkę zrobił w swoim życiu. Nie, to była droga krzyżowa, cierniowa, na końcu odepchnięć. No wiemy zresztą, czym się zakończyło.
Cierpienie, tak. Śmierć, ale trzeba też o tym pamiętać.
A wcześniej niezrozumienie.
Zmartwychwstanie i chwała, uwielbienie, czyli powrót do domu Ojca.
I ostateczne zwycięstwo nad szatanem, to sobie też powiedzmy. Tak. Chociaż, jak ksiądz profesor mówił, on działa, kusi, ma swoje królestwo, ale jednak został pokonany i się wścieka.
Tu też trzeba mocno podkreślać i jasno to mówić. Drodzy radiosłuchacze, siła dobra i siła zła to nie są siły alternatywne, bo Bóg i szatan to nie są potęgi alternatywne. Jest Bóg i szatan, który został przez Boga stworzony, który się przeciw Bogu zbuntował, a więc jest od Boga, mówiąc ludzkim językiem, słabszy, a zatem opierając się na Bogu, mamy pewność, że oprzemy się również
szatanowi. I tak jakiś ojciec Kościoła to użył, albo święta, to powiedzenie, że na oczywiście na ziemi, nie wieczności, szatan jawi się jak taki wściekły pies na łańcuchu, który trzyma Chrystus, ale jeżeli się będzie zbliżał do tego psa wściekłego na odległość 20 centymetrów, no on cię prawda, ugryzie, no to jest naturalne.
Tym bardziej, że jest to istota również inteligentna, istota duchowa, a zatem istota, której inteligencji, no nie radziłbym sprawdzać.
Oczywiście. No i ma w pogardzie człowieka, pamiętajmy, to ksiądz profesor wie najlepiej,
tak.
Bo to, że nastąpiło wcielenie, że Pan Bóg poprosił, zaprosił człowieka do tego planu zbawienia, to było dla niego najbardziej upokarzające, że jesteśmy w tej niższości, przecież to był duch, prawda, upadły, ale w tej hierarchii wyższej.
I dzięki właśnie temu, że Jezus Chrystus przyjął ludzkie ciało, nasza ludzka natura została podniesiona do dziecięctwa, do stanu dziecięctwa Bożego, czyli to już nie jest przywrócenie tylko tego stanu sprzed grzechu pierwszych rodziców, ale podniesienie, tak, absolutnie.
Premia.
Jeszcze większe dzieło zbawienia niż dzieło stworzenia.
Właśnie, jak warto czytać Pismo Święte i studiować. Mamy na to dowody. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Kto jest z nami? Kto jest z nami? Halo,
niech
halo.
Będzie pochwalony.
Jezus Chrystus, tak?
Tak.
Na wieki wieków.
Amen.
Chciałbym się dowiedzieć...
Jakie pana imię na początku, żeby było?
Radosław.
Panie Radosław, jest pan radosnym człowiekiem?
Witam.
Prosimy.
Jadę samochodem i tak się przesłuchuję. Mhm. Chciałbym się dowiedzieć odnośnie tego, gdy święty Jan miał te wizje, to czy on miał to po prostu w ciągłej takiej, czy to być może... no miało miejsce sukcesywnie, jakoś powtarzało się, czy są jakieś po prostu może przekazy, byśmy się dowiedzieli, jak to było.
Panie Radosławie,
to tyle, tak? Dziękujemy.
Panie Radosławie, nie ma chyba takich przekazów historycznych, jakiego rodzaju wizję miał święty Jan. No możemy się, zwykle w takich okolicznościach radzę sięgnięcie właśnie do pism świętego Jana i wczytywanie się, takie głębokie wczytywanie się w te treści, i sami będziemy z czasem odkrywali, jakie te tajemnice zostały nam przekazane za pośrednictwem świętego Jana. On niewiele mówił na temat samego siebie. Raczej mówił o tym, któremu służył. To zresztą jest też charakterystyka apostołów i autorów ksiąg biblijnych, że oni nie skupiali się na sobie, ale raczej otwierali się na działanie Bożej łaski, by przekazać treści ewangeliczne tym, do których pisali, tym, do których przemawiali.
Dziękujemy i mamy kolejny telefon, jeżeli się nie mylę. Proszę bardzo, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy, panie Pawle, prosimy.
Mówi Paweł, dziecięcy płocki, szczęść Boże obu księżom. Więc tak, moja wypowiedź będzie refleksją na końcu, której może być pytanie, czy jest słuszna. Otóż tak, dzieje apostolskie zwracają moją uwagę na formy wiary, które są istotne ze względu na aspekt świadectwa. Jednak gdyby na tym poprzestać, byłoby to płytkie podejście do wiary, ponieważ istotne według mnie jest to, co Pan Bóg widzi w sercu człowieka. Formy zewnętrzne nie mają takiego wpływu na kształt duchowości człowieka, jak ma właśnie obrzezanie serca. Przy takiej formacji, która pochodzi z wnętrza człowieka, człowiek jest w stanie ujrzeć to, co jest w Apokalipsie napisane, światło baranka. Kształtowanie człowieka duchowego to według mnie postępowanie drogą prawdy, a Pismo tutaj nam to przybliża i mówi, że kto spełnia wymagania prawdy, przybliża się do światła. I według mnie człowiek duchowy na obecne czasy, ale zresztą na każde, jest najlepiej opancerzony w obliczu wszelkich posłów, którymi zalewany jest świat. Następna rzecz, ponieważ pojawił się temat chwały Bożej, bardzo mi się podoba ten fragment, kiedy Jezus w taki sposób po prostu bez skrupułów naraził się Żydom, bo powiedział im: nie wierzycie w Boga, bo gdybyście wierzyli w Boga, to byście od siebie nawzajem chwały nie odbierali. No i to chyba nie mógł im bardziej, że tak powiem, dać pstryka. Natomiast jeszcze w sprawie pragnienia bogactwa. Ja tutaj bym tak to widział, że pragnienie bogactwa jest obecne w człowieku, w którym albo człowiek duchowy umarł, albo jest bardzo ubogi, bo wszelkie pragnienia tego typu jak bogactwo pochodzą z ciała. To tyle. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, panie Pawle. No, ja tak myślałem, że dojdziemy w końcu do listu do Rzymian i do listu do Efezjan. No i rzeczywiście tak się stało. To pan Paweł nas podprowadził pod to obrzezanie serca z listu do Rzymian i oręż duchowy z listu do Efezjan. No i rzeczywiście to tak jest, że te zewnętrzne formy nie są aż tak istotne jak wnętrze człowieka, jak wewnętrzna wiara. Człowiek duchowy rzeczywiście, mając oręż ducha, nie musi się obawiać ataków złego, które, to znaczy, może się ich obawiać, naturalnie powinien się obawiać, ale nie może się bać, że polegnie w tej walce ze złym, bo ma ten oręż duchowy. A pozostałe rzeczy pozostawię bez komentarza, bo tu chyba już niczego nie trzeba dopowiadać.
No i pora, księże profesorze, na małe podsumowanie, takie też to się nazywa, że to jest jakby jeszcze raz oparcie o realia, w których żyjemy. W każdym razie rozumiemy, musimy modlić się o Ducha Świętego i czytać Słowo Boże. Wtedy będziemy wypełnieni pokojem, spokojem, nie takim spokojem, że prawda, pojadł sobie i śpi spokojnie, pochrapując, tylko tym pokojem wewnętrznym. To jest to przesłanie chyba tej niedzieli i ciągle żyjemy oczekując na przyjście Chrystusa ponownie.
Tak, tu trzeba powiedzieć, że zmierzamy powoli ku końcowi okresu wielkanocnego, okresu, w którym ciągle przypominamy sobie o wielkim dziele zbawienia, którego Chrystus dokonał przez swoje narodzenie, życie, mękę, śmierć, zmartwychwstanie. Staramy się otwierać na przygotowanie, na gotowość, na powtórne spotkanie z Chrystusem na końcu czasów, kiedy zgodnie ze swoją obietnicą daną w Ewangelii świętego Jana powtórnie do was przyjdę. Przyjdę znów do was, cytując dosłownie niedzielną Ewangelię. Ja zachęcam wszystkich radiosłuchaczy do tego, żeby zawsze, kiedy sięgają po Pismo Święte, poprzedzili tę lekturę modlitwą do Ducha Świętego i by może potem sięgnęli również do ksiąg ojców Kościoła, czy do innych dokumentów papieży, by zobaczyć, w jaki sposób inni potrafili przylgnąć do tego słowa. Ja często sięgam właśnie do ksiąg ojców Kościoła po to, by zobaczyć, jak oni rozmiłowali się w tym słowie, by samemu się w ten sposób inspirować. Ale zawsze zaczynamy od modlitwy do Ducha Świętego, lektury, a dopiero potem do wszelkiego rodzaju komentarzy.
Tak jest, a więc do czytania zachęcamy, zapraszamy w każdym czasie, nie tylko w tygodniu biblijnym, ale przez cały rok, tak jak cały rok.
Oczywiście.
Potrzebujemy, prawda, wody, powietrza, pożywienia. Tak samo nasza dusza, nasz duch potrzebuje Słowa Bożego. To jest, im bardziej się dłużej żyje, tym bardziej się tego to wie, tak samo w życiu kapłańskim.
Tym bardziej się to docenia. I tym bardziej chętnie się wraca do Słowa Bożego.
Świeże profesorze, dziękujemy za przyjazd z bliskiego, a w sumie dalekiego, bo kilometry to jednak są, Wrocławia czy Legnicy też.
Teraz już się podróżuje bardzo sympatycznie, tak. Bardzo miło.
No ale już zawsze jednak trochę musi ksiądz przygotowywać się, myśleć o tym piątku, prawda, wyruszyć i wrócić i dalej, bo to nie jest tylko raz na rok, tylko
zawsze z dużą radością przyjeżdżam, to już jest ponad 10 lat jak współpracujemy.
A przypomnijmy, że to jest dobrowolne dzieło, to nie tak, ktoś jest tutaj,
prawda, z wielką radością to robię,
zmuszany, czy namawiany, czy kupowany, zapłacany przez kogoś. Jeszcze profesorze, pozdrawiamy kogoś?
Oczywiście pozdrawiamy, no za dwa dni mamy nie tylko wielkie wydarzenie i wybory, ale mamy również Dzień Mamy. Oczywiście, kochana mamo, pozdrowienia w modlitwie, w pamięci. Wiesz dobrze, że bardzo cię kocham i bardzo o tobie pamiętam i dziękuję za twoją modlitwę również za nas, za wszystkich kapłanów. No i pozdrawiamy również wszystkie nasze kochane mamy.
Tak, pozdrawiamy, a te, które odeszły, to polecamy Bożej miłości. I dziękując za przybycie, dziękujemy też księdzu profesorowi oczywiście za przybycie i naszym słuchaczom za telefony.
Oczywiście bardzo zawsze ubogacające, ciekawe, różnorodne. Dziękujemy i zachęcamy do udziału w następnych audycjach.
A nie wiem, czy żeśmy też nie przegapili imienin księdza profesora w maju.
Nie, ja jestem ten listopadowy.
A listopadowy, to będzie jeszcze okazja. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, i za chwilę już po tej krótkiej piosence, nie krótkiej, ale piosence, audycja dla naszych najmłodszych słuchaczy i zapraszamy dzieci, a potem modlitwy na antenie.
Ducha Świętego, On pochodzi. bójcie się.
Weźmijcie Ducha Świętego, weźmijcie.